Aż trudno uwierzyć, że za taką sympatyczną twarzą tyle złego się kryło, prawda? Ale kiedy Pan Jezus wkracza do naszego życia, to się wszystko zmienia. Chwała Mu za to. Wspaniały jest nasz Pan. Witam Was, drodzy bracia i siostry. Bardzo dziękuję, że daliście mi tę okazję, zapraszając mnie, aby mógł być pomiędzy Wami. Po raz pierwszy w życiu mi się zdarza, że tutaj w Waszym zborze mogę dzielić się Słowem Bożym, spotykać się z Wami. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony. Na początku naszego nabożeństwa śpiewaliśmy: radość wypełnia duszę mą. Radość wypełnia mnie, bo imię me w niebie wpisane jest. A brat Władek wspomniał te słowa Pana naszego, który tak przekonywał swoich uczniów, żeby się radowali przede wszystkim właśnie z tego, że to jest najważniejsza rzecz w ich życiu, największy powód do radości. I ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj wokół tego zagadnienia pozostali, żebyśmy zechcieli dzisiaj tak wniknąć w istotę tego, jak to wielkie ma znaczenie to, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, że to nie jest tylko, powiedzmy, jakieś miłe uczucie wiedzieć o tym, ale że jest w tym pewna tajemnica tego, że nasze życie nigdy się nie skończy, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego i choćby różne rzeczy się w naszym życiu działy, to dlatego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, jesteśmy zbawieni, możemy być spokojni. U nas w Gdańsku jest wiele starych budynków. Miasto nie tak dawno świętowało tysiąclecie. W 997 roku zostało jakby założone, są pierwsze wzmianki na temat tego miasta. I ponieważ jest tak stare, rozumiecie, że jest dużo bardzo starych budynków. Ale niektóre budynki w tym mieście są wciąż w bardzo dobrej kondycji. I kiedy ktoś przyjeżdża do naszego miasta i chodzi sobie, niektórzy tu z Was bywają od czasu do czasu w Gdańsku, niektórych tu rozpoznaję, bardzo się cieszę, że mogę Was widzieć. Innych zapraszam oczywiście do Gdańska, bo jest to piękne miasto. Więc ci, którzy oglądają miasto, ze zdumieniem zauważają, że pewne budynki, kamienice są w bardzo dobrym stanie. Mijają lata, mijają setki lat, a one wciąż pięknie wyglądają. Była wojna, Ruscy zniszczyli nam miasto, w 70% było po prostu zrujnowane, a wciąż pięknie wygląda. Otóż tajemnica tego, że te budynki są wciąż w tak dobrym stanie, tkwi w tym, że one znajdują się na pewnej liście. Na liście konserwatora zabytków. I dlatego, że są na tej liście, one są przeznaczone do ciągłego odnawiania. I tam przejdzie trochę wiatrów, śniegu, parę lat przeminie i już znowu odnawiają te budynki, żeby pięknie wyglądały. Ale oczywiście nie wszystkie te budynki tak pięknie wyglądają. Są też takie, jak przyjedziecie, to mogę Was zaprowadzić w takie miejsca w Gdańsku, które wyglądają dużo gorzej. Budynki, które popadają w ruinę. Ja sam mieszkałem wiele lat w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Nie wyglądał coraz lepiej. Nie było ani roku, w którym by lepiej wyglądał. Wciąż gorzej i gorzej wygląda. Dlatego, że nie jest na tej liście. Nie jest na tej liście. A jak jest z ludźmi? Czy wszyscy podlegają tym samym regułom? Oczywiście pod względem fizycznym to wszyscy, jak Biblia mówi, jest nam postanowione, żeby umrzeć. I podlegamy tym prawom starzenia się, choćbyśmy nie wiem co robili. Wy tu pewno macie jakieś szczególne sposoby, My tam może mniej, ale ludzie różne rzeczy wymyślają, żeby wciąż młodo wyglądać. Lecz choćby nie wiem, co robić, choćby nie wiem, ile tych operacji plastycznych przeprowadzić, to i tak przychodzi pewnego dnia chwila, kiedy się człowiek zatrzęsie i trzeba odchodzić z tego świata. Lecz co z duszą? A tutaj już jest pewna różnica. Ja właśnie o niej chcę dzisiaj razem z wami mówić. Bo jeśli chodzi o duszę człowieka, to są wyjątki. Są wyjątki. Dwa miejsca ze Słowa Bożego, żebyśmy zobaczyli to w Biblii. Psalm 92, werset 14 i 15. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Ci, co są zasadzeni albo zasiedzeni w domu pańskim, ci, którzy są w domu pańskim, których Pan posadził w domu pańskim, ci wyrastają, jak to jest powiedziane, i jeszcze w starości przynoszą owoc. I będąc w starości, nie są pełni narzekania, niechęci do wszystkiego, do tego całego świata, do tego rządu, do tej pogody, do tego wszystkiego. Nie są tacy, tacy przybici, tacy zastarzali, zgrzybiali. Nie, to jest powiedziane, są pełni sił i świeżości. Alleluja! To właśnie charakteryzuje ludzi, którzy są zasadzeni w domu pańskim. Drugie miejsce, Księga proroka Izajasza, rozdział 40. Ulubione miejsce nasze, prawda? Młodzieńcy ustają i gloją, a pacholęta potykają się i upadają. Werset 30 i 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. To ci, którzy ufają Panu. To ci, którzy żyją z Bogiem na co dzień. W czym tkwi tajemnica tych wyjątków? Że jedni są coraz tacy bardziej, wiecie, gdzieś tam czasem widzimy takie sceny starszych ludzi w domu tak zwanej spokojnej, czy raczej niespokojnej starości, kiedy sobie robią na złość, kiedy po prostu są bardzo tacy nieprzyjemni, bo są zawiedzeni, są źli na swój los, źli na życie, na wszystko. I tacy, o których tu przeczytaliśmy przed chwilą w Słowie Bożym. Na czym polega ta różnica? Na tym, że ci, co są ludźmi wierzącymi, mają bliską społeczność z Panem Jezusem. Że chodzą z Bogiem na co dzień. Ta różnica właśnie polega na tym, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa wierzący ludzie dostali się, czyli my dostaliśmy się na specjalną listę. Ta lista nazywa się Księga Żywota. Nasze imiona są zapisane w Księdze Życia i to przesądza o naszym losie. To właśnie jest ta tajemnica, że nasze życie wciąż jest odnawiane, że wciąż jest nowe dzięki obecności Bożej w naszym życiu, dzięki działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że nasze imiona są w Księdze Życia, jesteśmy przeznaczeni do odnawiania. Ilustracja. W naszym zborze mamy w sali, którą wynajmujemy, mamy instrument muzyczny. To jest stary fortepian, który stoi tam od niepamiętnych czasów, ale kiedy tam zaczęliśmy używać tej sali, ja się zainteresowałem, co to za instrument i okazało się, że ten instrument to jest Bechstein numer 12505. Instrument, który ma już swoją historię, został wyprodukowany w 1881 roku. I bardzo źle wygląda. Jest poobdzierany, ma tam urwane te pedały. Dużo rzeczy w tym instrumencie jest zniszczonych. Ale pomimo tego, że stoi w tym, że stoi od lat, nikt się nim nie interesuje, to mogę was zapewnić, że ten instrument nie pójdzie na śmietnik. Ten instrument zostanie pewnego dnia odnowiony i będzie jeszcze pięknie grał i będzie jeszcze cieszył uszy, budził wspaniałe wrażenia w innych ludziach. Dlaczego? Dlatego, że to jest Bechstein. Dlatego, że to jest instrument, który ma markę. Dlatego, że to jest instrument wyprodukowany przez sławnego konstruktora niemieckiego i takie instrumenty nie idą na śmietnik. Jest wiele instrumentów, które się tam poużywa, a potem się wyrzuca. Nikt nie myśli, żeby ich odnawiać. Starzeją się, potem już tam politura, już tak, a potem się wyrzuca to. Ale nie taki instrument. I to jest jakaś próba zilustrowania nam tego, że chociaż czasem w naszym życiu możemy się czuć bardzo marnie, że chociaż może się nam wydawać, jakby Pan Bóg o nas zapomniał, jakbyśmy się już do niczego nie nadawali. Ale jeśli pewnego dnia przyjęliśmy Pana Jezusa do swojego serca i nasze imiona zostały zapisane do Księgi Żywota, to z całą pewnością przyjdzie dzień, kiedy Duch Święty nas odnowi i będziemy znowu żyli wielkiej radości przed Panem. Tak właśnie się dzieje z każdym człowiekiem zrodzonym z Boga. Ja ostatnio przeżyłem radość, kiedy pewnego dnia w naszej kaplicy mogłem stanąć w towarzystwie dwóch moich starych przyjaciół, z którymi kiedyś chodziłem do szkółki niedzielnej, o tak jak brat opowiadał tam co niedziela i te różne społeczności, a potem przyszły lata, kiedy ich zabrakło pomiędzy wierzącymi. Odeszli jakby w świat. Jeden wyjechał za granicę, drugi w ogóle się... Po prostu nie było ich. I wydawało się, że jakby już zostali straceni. Ale łaska Boża po wielu latach ich znowu podnosi. I znowu razem śpiewaliśmy pieśni, uwielbialiśmy Boga. Co za radość, widząc ten cud odnowy w życiu wierzących ludzi. Bracia i siostry, myślę, że gdyby był czas teraz i byśmy zapytali po kolei wielu z was, zwłaszcza te siwe głowy pomiędzy nami, jak Bóg was prowadził i jak wyglądało wasze życie przez dziesięciolecia, to byśmy na pewno doznali wielkiego zbudowania, jak Bóg sukcesywnie, rok po roku działał w waszym życiu, jak nawet było już bardzo źle, to jednak Bóg się pewnego dnia was dotknął i was odnawił. Byśmy byli zbudowani tutaj, słysząc o tych cudach odnowy Bożej. Bo to jest naprawdę cud. Kiedy człowiek taki już zrezygnowany, taki przybity, taki już w sobie nie mający życia, zostanie dotknięty łaską Pana. Duch Święty na nowo napełni i człowiek znowu podnosi się do radosnego, obfitego życia w Panu. Chciałbym, byśmy zobaczyli to także w psalmie 103. To jest psalm, który mówi właśnie o takiej odnowie. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Chciałbym, byśmy się na tym obrazie skupili teraz, zatrzymali i trochę o tym porozmawiali. Kiedyś słyszałem kazanie brata Ulonski. Pewno niektórzy z Was go znali, on pewno i tutaj gdzieś w Waszym rejonie usługiwał. I on kiedyś podzielił się takim obrazem właśnie odnowy u orła. Wyczytał gdzieś tam, wiecie, w Niemczech mają z czego poczytać, więc on tam wyczytał kiedyś na temat takiej niesamowitej odnowy orła. I ja się z Wami tym dzisiaj podzielę, żebyśmy zobaczyli tę tajemnicę odnowy, dlatego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I żeby ci z nas, którzy może są trochę tak zrezygnowani, bo się ostatnio nic wspaniałego w waszym życiu nie wydarzyło, bo trochę was rutyna już tak męczy, to takie, wiecie, przychodzenie do kościółka, ośpiewanie, pomodlenie się do domu i tak, i kieracik, i tak już może już wam trochę ręce opadają, że przecież chyba o coś innego chodzi w chrześcijaństwie, że może dzisiaj Duch Święty da wam to zobaczyć, żebyście byli pełni pokoju i nadziei, a cud odnowy w waszym życiu. Otóż orzeł to jest taki ptak, który jest przeznaczony do wspaniałego życia, prawda? Kiedy myślimy o orle, oczywiście myślimy my Polacy o białym orle, ale tamten nie był biały, tylko w Izraelu jakiś orzeł, jakiś gatunek orła, który w swoim życiu przechodzi taki niesamowity proces. I chciałbym, byśmy prześledzili etapy tego procesu, odnosząc je do naszego życia duchowego. Otóż w życiu orła jest taki czas, kiedy orzeł jest całkowicie sprawny, jest młody, jest sprawny, wysoko lata, szybuje, zdobywa łup, każdy łup, który sobie upatrzy, go zdobywa. Całymi godzinami potrafi sobie szybować tam w powietrzu, w przestworzach. Wspaniałe życie. Wspaniałe życie. To jest dobra ilustracja życia chrześcijanina, pełnego Ducha Świętego, pełnego entuzjazmu dla Pana, pełnego pragnień, by głosić Ewangelię, by się dzielić z innymi tą dobrą nowiną, pełnego tej gorliwości w modlitwie, w służbie. To jest wspaniały czas, wspaniały okres. Znacie te uczucia, bracia i siostry? O, tak po oczach widzę, że znacie. Może niekoniecznie w tej chwili przeżywacie, ale znacie to uczucie. To jest błogosławione uczucie. Właśnie Pan przeznaczył nas do takiego życia, żebyśmy w naszym duchowym życiu latali jak ten orzeł, jak F-16, żebyśmy byli zwrotni, żebyśmy byli sprawni duchowo na każde wezwanie, na każdy głos Pana, żebyśmy byli w stanie zdobywać pokarm duchowy dla swojego życia, żebyśmy pragnęli tego pokarmu. Jako nowonarodzone niemowlęta pojada Słowo Boże, zapragnijcie tego, byście mogli wzrastać ku zbawieniu. Ale pragnąć, a nie móc zdobyć, to jest poważny problem, prawda? Orzeł, sprawny orzeł, chrześcijanin, chodzący w Duchu Świętym, on wie, jak zdobywać pokarm. On nie pójdzie spać, zanim nie nakarmi swojej duszy. I nakarmi, jak stanie przed Bogiem, jak się chwyci za Biblię, to nakarmi, to otrzyma to słowo od Pana. Ale wracamy do tego orła, o którym też tutaj jest mowa, który jest obrazem tej odnawialnej młodości. I orzeł z upływem czasu, z upływem lat traci swoją sprawność. Zaczyna być ociężały. Wiecie, już nie te lata, już tak jakoś się nie chce, jakoś te skrzydła jakieś takie ciężkie, nie wychodzi wszystko tak, jakby się chciało. Sprawność się zmniejsza. Już jak tam szybuje, wypatrzy gdzieś tam jakiegoś zajączka, i tak by chciał go złapać, bo czuje, że smaczny, ale jakoś mu nie, ten zajączek z egzaczkiem ucieknie i nie ma. I czasem już wraca do swojego gniazda na skałę bez niczego, głodny. Już nie to. I to jest obraz tego, co się dzieje w życiu wierzącego człowieka z upływem lat. Prawda? Taka ociężałość czasem nas ogarnia. A wiem, o czym mówię, bo już sporo lat chodzę z Panem i znam to uczucie, kiedy tak człowiekowi się tak jakoś już nie chce. Najpierw to sobie tłumaczymy, że każdy chrześcijanin przecież może mieć zły dzień, no nie, albo zły tydzień. Mówimy, to chyba normalne, przecież to ja jestem tylko człowiekiem. Potem jakoś zaczynamy mówić, o to młodzież niech to zrobi, to przecież młodzież niech ewangelizuje, nie młodzież niech tego, my żeśmy się już nasłużyli, niech młodzi teraz to robią. A za tym często się kryje już taka ociężałość duchowa, bo ten, kto jest odnowiony, choćby nie jakieś siwe włosy miał, to on nie będzie mówił, może młodzież. Tylko on się wyrywa, on chce służyć. Nawet w starości jest pełen sił i świeżości, żeśmy przeczytali. I pierwszy staje w szeregu. No ale jak jest się na takim etapie ociężałości, to człowiek tam próbuje się jakoś wymawiać. I tak się niestety już zdarza, że tracimy sprawność duchową. Już tak nie zawsze nam się uda coś zdobyć. Już tak nawet się, może nawet namierzymy, żeby ten pokarm duchowy przyjąć. Mówimy, no przecież koniecznie trzeba się pokarmić. No ale tak jakoś jeszcze to zrobić, jeszcze poprasować, jeszcze pozmywać, jeszcze to. No to później jeszcze poczytam. I tak już 10, tak już. A jeszcze wiadomości trzeba zobaczyć, co tam się dzieje teraz. I tak już tak 10:30. I tak już miałem poczytać. Oj, to Panie, Ty wiesz, jutro rano będę świeży, to poczytam. I bywa tak, że już czasem bez żadnego pokarmu świeżego mija nam jeden dzień, drugi. Może nawet czasem jest już tak, że już się zamierzyliśmy, że koniecznie tej znajomej w pracy, czy tam komuś nowemu ze sąsiedztwa opowiemy o Panu Jezusie. I jak się namierzamy, że już tak patrzymy przez okno, że może teraz, nie? Ale to tak jakoś, że może później, może, bo jakoś to chyba nie, teraz nie będzie, to nie jest dobra pora. I tak cele nasze zamiary już z czasem szczezną na niczym. Nie wychodzi nam. Znacie takie uczucia, bracia i siostry? Tylko my w Gdańsku takie tam znamy, bo ja je znam, a wy? Niektórzy widzę, że znają też. Wracamy do orła. W życiu tego orła ten proces zaczyna postępować i dochodzi do tego, że orzeł zupełnie traci już zdolność latania. Jest już tak ociężały, że już choćby nie wiem, jak tam myślał, że poleci, to już nie leci. Zostaje na tej skale, tam gdzie żyje, po prostu już przestaje latać zupełnie. Chodzi tam po tej skale, ciąga skrzydła, taki ociężały, tak mu się nic nie chce już, taki już zrezygnowany. Przestał latać, zupełnie. Żyje z tego, co jeszcze uda się tam znaleźć na skale, co inne orły upolują, te sprawne. Coś jeszcze u dziobie. No i z tego żyje. To jest obraz takiego stanu w życiu chrześcijanina, kiedy chrześcijanin już nie odbywa duchowych lotów, żadnych samodzielnych lotów nie odbywa, kiedy jest już taki zupełnie zrezygnowany. To jest taki obraz chrześcijanina, który sam nie potrafi nic zdobyć. Choćby nie wiem, jak tam zaglądał do Biblii, choćby nie wiem, jaką książkę mu podsuwać i tak dalej, to on już tak za bardzo sam nie potrafi. To jest taki stan chrześcijanina, który już wyłącznie żywi się tym, co inne orły, duchowe orły, czyli chrześcijanie, sprawni w duchu, potrafią wziąć ze Słowa Bożego, potrafią odkryć od Pana i przynieść do zgromadzenia. To jest taki stan. Sam nie mogę. Czytam, nic nie widzę, nic nie mogę. O, chwała Bogu, że Pan dał nam takiego brata, że dał nam brata pastora, który stanie i wygłosi kazanie i pokaże nam w tym słowie, że dał nam tego brata, który stanie świadectwo. Och, jak Panie, jak to dobrze. Znowu jakiś łyk świeżego napoju, jakiś łyk pokarmu duchowego. Ma szczęście taki orzeł, jeśli żyje wśród takich, którzy latają, są sprawni, przynoszą tu na niedzielę i na środę przynoszą pokarm. Ma szczęście taki chrześcijanin, który w takim zborze jest. Ale biada mu, jak żyje między takimi samymi jak on. Oni wszyscy tak samo. To marny stan takiego zboru, kiedy nie ma ani jednego orła, który lata. Tylko wszyscy ciągają skrzydłami i tak przyciągną się, wstaną. Nawet im się wstawać nie chce. Niektórzy są tacy słabi, że go siedzą i tam śpiewają, ale już na siedzono. Nawet nie wstaną już, bo są tacy słabi. Co dalej się dzieje? Otóż to jest ciekawe zjawisko w przyrodzie. Otóż ten orzeł, że nie tylko już sam nie lata, nie może sam zdobyć pokarmu, ale teraz na jego dziobie zaczyna taka narość się pojawiać. Narasta mu taka narość i powoli zaczyna mu przykrywać ten dziób zupełnie. Tak mu przykrywa, że on nie jest w stanie otworzyć tego dziobu i nawet udziobać tego, co inne orły przyniosą, zostawią tam na skalę. Przy życiu jest już bardzo słaby. No, w każdej chwili może się potknąć, gdzieś spaść, taki organizm wycieńczony może w ogóle zginąć. Ale żyje, jeśli żyje, to żyje z tych zapasów tłuszczu, jakie jeszcze gdzieś tam odłożyły w organizmie z czasów, kiedy był sprawny, kiedy latał, kiedy się odżywiał, kiedy innym nawet zostawiał, tyle miał tego pod dostatkiem. Wiecie, o jakim stanie duchowym teraz mówię? To jest taki stan duchowy, kiedy już zupełnie nic nie potrafisz przyjąć. Kiedy, że nie tylko sam z Biblii już niczego nie możesz, niczego na kolanach nie potrafisz sam od Pana odebrać, ale nawet jak już inni wierzący ci nie mogą podkarmić, przyprowadzają cię na nabożeństwo, wożą, ciągają gdzieś po konferencjach, może tak, może no, na konferencję Rosztegena, może tam byś coś uchwycił, a może brat Kulec by ci do ciebie przemówił, a może te kasetki weź jakieś posłuchaj i po książki różne i proponują jakieś tak, żeby chociaż, a to, no ciekawym. No i co, jak tam podobało ci się, jak zbudowało cię? No dobra, widzę, że nic nie przyjmuję już, zupełnie. To jest taki bardzo przykry stan duchowy wierzącego człowieka. Mam nadzieję, że nie znacie takiego stanu. Co taki chrześcijan, jak taki chrześcijan może jeszcze w ogóle ostać się? Może przeżyć i przeżywa dzięki tym duchowym zapasom, jakie się w nim nagromadziły z czasów, kiedy był pełen sprawności. Kiedy, jak mu bracia powiedzieli, słuchaj, ucz się Biblii na pamięć, ucz się wersetów na pamięć. To z radością tam próbował, to jaki wers i uczył się, nawet całych rozdziałów uczył się na pamięć. I teraz on już nowego nic nie przyjmuje, ale gdzieś tam w środku to Słowo Boże w jego świadomości pozostaje i wykonuje pracę. Jak gdzieś mu zabrzmi pielgrzym, jakieś te pieśni, pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas. Gdzieś tam w duszy jego gra to, czym karmił swoją duszę przed laty. I to go podtrzymuje, podtrzymuje przy życiu. A to nie jest jeszcze koniec z tym orłem. Otóż, słuchajcie, ten orzeł, już mówiliśmy, a ta narość, skrzydła już takie opuszczone, chodzi po tej skale, już ledwo co ledwo, taki już. I oto zdumiewające zjawisko. Nad tego orła nadlatują takie małe ptaszki. Tam jakieś, ja nie wiem, jak się one nazywają. Powiedzmy wróble po naszemu. W Izraelu też są wróble, przylatują. I na tego orła opuszczają swoje nieczystości. Niesamowite. Na orła w ogóle... I chociażby ten orzeł, nie wiem, co tam głowę podnosił, a jestem orzeł, co wy tutaj sobie wyobrażacie? To on sobie może już teraz tylko tam najwyżej gdzieś tam zaskrzeczeć trochę i to wszystko, bo jest niesprawny, zupełnie taki, jak żeśmy opisywali. Ale to jest pewna tajemnica i to ma sens, za chwilę to zobaczymy, że te małe ptaszki po prostu nad tego orła jakby się kpiły z niego. Nadlatują i opuszczają swoje nieczystości. I to całe opierzenie tego orła, to stare opierzenie, pokrywa się taką ciężką, coraz bardziej ciężką skorupą. To jest taki obraz w życiu wierzącego człowieka. Można to odnieść, nie chciałbym, żebyśmy tu na siłę próbowali szukać analogii, ale jest coś z tego, tak myślałem nad tą sprawą, że czasem chrześcijanin, taki właśnie wiekowy chrześcijanin, taki co już tyle lat Panu służył, może się znaleźć w takim stanie duchowej, wiecie, degrengolady, że nic nie jest w stanie już osiągnąć, nic nie, jest po prostu w takim beznadziejnym jakby stanie i przeżywa coś takiego, takie uczucie jakby zawstydzenia. Że inni, że nawet ludzie czasem ze świata sobie potrafią pokpiwać z niego. I choćby on, nie wiem, jak się tam obruszał, by mówił, ja tu jestem tak tyle lat chrześcijaninem, jak ja służyłem Panu, to ty jeszcze skakałeś z dywanu na podłogę. Choćby nie wiem, co tam mówił, choćby on mówił, że jak on kiedyś służył, jak kiedyś głosił Ewangelię, to się tylu ludzi nawracało, to dzisiaj jego stan jest żałosny. Jego stan jest żałosny. I na próżne byłyby jakieś obrażanie się, jakieś nie wiem co tam, powoływanie się na historię. Dzisiaj jest w stanie takim przykrym, że można się nawet z niego pośmiać. I nie powinien się wcale obruszać z tego powodu. Kiedy, słuchajcie, ten orzeł jest już na takim etapie, przychodzi w życiu tego orła moment przełomu. Oto nagle jakby zew z nieba przychodzi na niego taki impuls, taki bodziec, że ten orzeł zaczyna nie wiadomo skąd uderzać tą naroślą, tym dziobem, uderzać o skałę. Oczywiście nie robi tego energicznie, bo jest ledwo co żywy. Tak, próbuje tak z takim wysiłkiem, z taką determinacją, uderza o skałę. I wtedy ta narość, która na tym dziobie jego się pojawiła przez ten czas, dokładnie nie wiem jak długi, odpada. Co sprawia, że orzeł może znowu przyjąć jakiś pokarm, który znajdzie, zostawiony przez inne orły. Pierwsza jakaś mała choćby porcja pokarmu. Od tygodni nic nie jadł. Coś troszeczkę może przyjąć. I dalej zaczyna podnosić te skrzydła, ociężałe skrzydła do góry resztkami sił i je opuszcza. I znowu je dźwiga ze wszystkich i opuszcza. I to upierzenie jest takie ciężkie, jak mówiliśmy, oblepione. Gdyby nie było tego, to ono by sobie się tam podnosiło i opuszczało razem z skrzydłami. Ale teraz, ponieważ jest takie ciężkie, sprawia, że orzeł gubi to opierzenie. Wypadają mu te pióra, wypadają, jedno z drugie wyciąga i nagle ten orzeł jest jak taki kurczak oskubany. O, jest bardzo przykry widok. Nawet dla kurczaka przykry, nie? A co mówić dla orła? Na pewno się ten orzeł czuje bardzo niezręcznie na tej skale. Jak ja wyglądam? Co za wygląd? Bo wszyscy się mogą ze mnie śmiać. Ale to jest ten moment przełomu. To jest ta tajemnica, ta chwila, od której nastąpi ten cudowny proces odnowy. Bo wiadomo, że teraz w te miejsca starych piór, które wypadły, wyrosną nowe. I orzeł będzie po jakimś czasie gotowy do lotu. Bracia i siostry, jest w życiu wierzącego człowieka taka chwila, kiedy musi stanąć przed Bogiem i rozedrzeć szaty, w tym przenośni, rozedrzeć szaty i powiedzieć: Panie, tak dalej być nie może. Więc bracia i siostry, tak dalej być nie może. Stanąć i zacząć uderzać tym dziobem przenośni o skałę. Zrzucić z siebie to stare postępowanie, to co go oblepiło, to co go przytłoczyło, co go obciążyło w jego życiu. Zrzucić to z siebie, stanąć, być może nawet dać się, że tak powiem, wystawić na widok, na publiczny widok, na pośmiewisko, jakby to powiedzieć. Nawet zgodzić się na to, że będzie nam bardzo niezręcznie, że będzie nam wstyd, że będziemy czuli dyskomfort, że ktoś może powie: o, taki chrześcijanin, a co on teraz? Może tak być, że ktoś nas oceni, że taki tutaj, taki znany, taki ważny i patrzcie, co za wstyd. To nieważne. Ważne, żeby zrzucić z siebie to stare, które przytłacza, aby mogło pojawić się nowe życie. Bóg w swoich planach, w swojej trosce o nas, w swojej miłości do nas, prowadzi nas drogą odnowy i przygotowuje dla każdego ociężałego chrześcijanina taki czas. Taką chwilę. To się nie odbywa tak, wiecie, hurtowo, że nagle wszyscy się będą teraz odnawiać. Ale On, który bada serca, wie, na jakim etapie jesteś, w jakim stanie duchowym jesteś. I kiedy widzi, że jesteś już na tym etapie, że już żadnego pokarmu nie przyjmujesz, że już niczego ci się nie chce, że już jesteś jakby na krawędzi, możesz być pewny, że Duch Święty pośle swój impuls do twojego życia. Może nawet dzisiaj, tego wieczoru. Kiedy nie będzie dla ciebie już ważne, kiedy po prostu będziesz tak zdesperowany swoim dotychczasowym życiem, swoim stanem duchowym, grzechem, który gdzieś cię obciążył, taką jałowością w życiu, takim beznadziejnością, bezczynnością w życiu, kiedy powiesz: dosyć, tak dłużej być nie może. Tak dłużej być. Ja nie chcę już tak dłużej. Boże, zmiłuj się. I będziesz gotowy nawet stanąć i powiedzieć przed zborem: bracia i siostry, ja pragnę odnowy, ja mam dosyć takiego życia. W moim życiu się nic nie dzieje, ja nie przeżywam społeczności z Bogiem, chociaż Biblię czytam, nic z niej nie biorę, ja po prostu jestem suchy, pusty, potrzebuję pomocy. Czasem może być tak, że trzeba publicznie wyznać grzech, który nas obciążył. A znam takie przypadki, że dopiero wtedy, kiedy wierzący człowiek się zdecydował, by w gronie innych braci, niekoniecznie przed całym zgromadzeniem, albo też i przed całym zgromadzeniem, to zależy od sytuacji. Ale ta chwila, która sprawia, że nastąpił moment przełomu, że zaczyna się od nowa, zaczyna się nowe życie. Bracia i siostry, mamy w Biblii wiele przykładów chrześcijan, wiele przykładów wierzących ludzi w Starym Testamencie, którzy do takiego momentu doszli i zaczynali wołać do Boga o odnowę. Kiedy Dawid zgrzeszył, w 51 psalmie czytamy, jak on woła do Boga: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie, a ducha prawego odnów we mnie. Bo zrozumiał, że został tak zanieczyszczony tym grzechem, popadł w taki stan, że potrzebuje cudu, potrzebuje cudu odnowy. I modli się, i woła do Boga. Są psalmy całe, które mówią o tej potrzebie odnowy, prośbą, które są prośbą do Boga o odnowę. Znamy te psalmy, czasem do nich zaglądamy. W Trenach, w rozdziale 5, 21 wersecie czytamy: spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Odnów nasze dni jak niegdyś. To jest wyraz tej desperackiej prośby, tego pragnienia w sercu człowieka, żeby Bóg odnowił, żeby Bóg odświeżył. I to rzeczywiście się dzieje. To się dzieje, bo tak jak ten orzeł, tak jak przeczytaliśmy, tak iż odnawia się jak u orła młodość jego. Tak jak ten orzeł, gdy przeżyje ten moment przełomu, gdy zrzuci to stare opierzenie, dzień po dniu jest coraz bliższy tego dnia, kiedy stanie znowu na krawędzi skały, rozprostuje skrzydła, popatrzy na te swoje lotki i poleci znowu, poszybuje i znowu zdobędzie łup i znowu staje się sprawny. Tak właśnie dzieje się w życiu wierzącego człowieka. Przychodzi dzień, w którym Bóg odnowi twoje życie, jeśli dzisiaj czujesz się taki przytłoczony, taki osłabiony, taki nic nie warty. Przychodzi dzień, kiedy Pan po okresie marnej wegetacji duchowej, takich bezczynnych dni, tygodni, może miesięcy, odświeży ciebie. Odświeży. Możesz być spokojny. Tajemnica nie tkwi w tym, jak ty bardzo będziesz się o to starał. Tajemnica tkwi w tym, czy twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Jeśli twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota, to możesz być spokojny. Pan pośle ten impuls życia, bo jesteś przeznaczony do odnowy. Tak jak te budynki, o których wspomniałem, te wybrane budynki, one są po prostu na liście, one są przeznaczone do odnawiania one się nie muszą same martwić, jak gdyby. Tynk odpadł. One się nie muszą martwić, bo jest ktoś, kto robi przegląd, patrzy w tym roku ty. I są odnowione, pięknie wyglądają i będą wciąż odnawiane. Tak ty i ja, jeśli przyjęliśmy Pana Jezusa do serca, jeśli nasze imiona są zapisane w niebie, jesteśmy przeznaczeni do odnowy. Dlatego nie upadamy na duchu, jak czytamy w drugim liście do Koryntian. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Alleluja! Bądźmy dobrej myśli, bracia i siostry. Jesteś przeznaczony do odnowy. Czekaj na cud. Może dzisiaj. Może jeśli jesteś w takim stanie, że już koniec, że już jesteś, no to dzisiaj stań do Pana i zacznij wołać. Stań i wołaj o odnowę. A jeśli jeszcze dzisiaj czujesz, a jeszcze może nie tak, nie mówię, że na siłę, ale bądź spokojny, bo Pan Cię odnowi, ponieważ jesteś na liście, ponieważ Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Amen.